Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Tym razem w Rozmowach nocą zajmiemy się tematem trzeźwości. Wszak sierpień jest miesiącem abstynencji, trzeźwości właśnie. A moim i Państwa gościem jest ekspert w tej sprawie, wieloletni duszpasterz środowisk trzeźwościowych i grup anonimowych alkoholików, ksiądz dr Bogusław Głodowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jak to jest z tym naszym Polaków piciem latem? Czy to rzeczywiście jest problem?
No jest to czas przede wszystkim na to. Ludzie wypoczywają miarą, jak widzę po parkingach leśnych, jest miarą wypoczynku, jest ilość wypitego alkoholu. Nie wszyscy oczywiście, to jest pewna grupa też, może ludzi bardziej młodszych. Starsi raczej odpoczywają, szanują ten czas wypoczynku.
Czy picie alkoholu stało się modne?
Myślę, one zawsze od początku było, jak w jakiś sposób w kulturze, no polskiej szczególnie, ma swoje miejsce, ponieważ na te frasunki, na te problemy nasze, to najczęściej właśnie traktujemy go jako no, szukanie pomocy właśnie w alkoholu, żeby to utopić, te smutki nasze codzienne. Także to w kulturze od początku jest, jak wiemy z historii, znamy to z różnych epok, właśnie mniej lub bardziej alkohol zawsze był obecny.
I to jest złudne.
No to jest niebezpieczne też, jeżeli zależy jak to potraktujemy. Dzisiaj, kiedy jest to pewne zagrożenie, czy może bardziej jest to widoczne, bo ludzie coraz bardziej, szczególnie jeszcze przez ten COVID, pozamykani w domach, pozamykani w swoich mieszkaniach, w tej przeżywanie samotności, jest bardzo trudne i to jest czas, który zweryfikował właśnie nasz taki egzamin, że spożycie alkoholu wzrosło, szczególnie w tych przestrzeniach właśnie ludzi bardziej dojrzałych, 20, 22 do 30, 40.
A ile wzrosło?
No to na dzisiaj gdzieś około 12-13 litrów jest na głowę już, nie? Także to, co porównując sytuację na przykład przed wojną, gdzie w 45, czy no powiedzmy to raczej 38 rok, że spożycie na jednego wynosiło 0,8-1 litr alkoholu na głowę.
Oczywiście mówimy o czystym spirytusie.
O czystym spirytusie, tak, nie? I po wojnie tak się to zwiększało też od 4,5 w 45 roku, tak powoli to... Oczywiście był czas Solidarności, to był czas odkrywania właśnie wolności. Na początku zachłysnęliśmy się trochę tą wolnością, także było wiele ruchów też tych trzeźwościowych, między innymi stoczniowcy, którzy wystawali, była ta organizacja Solidarności, żeby nie pić alkoholu właśnie, no ze względu nie tylko podczas strajków, ale później i po zakończeniu ich, żeby ta świadomość ludzi, czy korzystanie z tej wolności, jakby znowu nam nie wcisnęli Polakom, że jesteśmy narodem pijaków, rozpitym. Zobacz, takie hasło towarzyszyło do dzisiaj właściwie na Zachodzie, pijany jak Polak. Także to było na początku w Solidarności też, że oni chodzili po sklepach, przed monopolowymi sklepami wystawali i zachęcali do trzeźwości, do abstynencji. Ten ruch trwał z 5-6 lat, jest wiele rzeczy, dokumentów na ten temat też. No i później, tak jak dzisiaj, sytuacja właściwie gospodarcza, to wszystko też jest jakimś takim obrazem, w zależności właśnie od powodzenia ludzi i społeczeństwa, im bogatsze, no to też stać niektórych na bardzo drogie alkohole, ale jest też ta grupa tych, których nie stać i właśnie tych uzależnionych. Do miliona jest dzisiaj tych, którzy są uzależnieni od alkoholu. 4 miliony ci, którzy są na drodze do uzależnienia, którzy są właśnie w tej orbicie tego 1 miliona i dodajmy jeszcze właśnie rodziny, dzieci, no to tak jest 20 milionów ludzi, Polaków codziennie właściwie ma w orbicie swojej do czynienia z kimś pijanym albo z alkoholem, z tym problemem po prostu.
Od 1984 roku sierpień jest uznawany za miesiąc trzeźwości. Ten miesiąc został wybrany ze względu na wielkie uroczystości maryjne, a także ważne rocznice narodowe. To choćby Powstanie Warszawskie czy Cud nad Wisłą. Dlaczego sierpień właśnie jest tym czasem i czy można ten czas trochę wydłużyć, a może dla niektórych to jest wręcz niemożliwe?
Myślę, że patrząc z perspektywy dzisiaj, choćby z moich doświadczeń, to ten sierpień został jednak w pamięci. Były pokusy, żeby ten miesiąc, żeby to przerwać, ten miesiąc trzeźwości, żeby nie było, wiadomo, wakacje. Szukaliśmy też powodów, dla których można było z niego zrezygnować. Ale jednak to trwanie właśnie choćby na historię i na te zrywy Polaków, że Polacy są bardzo też ambitnym narodem, mądrym, że wtedy co przyświecało wtedy, kiedy powstało 80 lata, kiedy powstał właśnie te Bractwa Trzeźwości, się odradzały, przychodzi ta pewna wolność i wtedy właśnie ze względu na te rocznice wolnościowe Konferencja Episkopatu Polski, czy wraz z duszpasterzami właśnie postanowili, żeby ten miesiąc sierpień, szczególnie właśnie wakacji, żniw, kiedy zbiera się zboże, kiedy właściwie jest troska, wiadomo, że alkohol powstaje też ze zboża, żeby jakoś tak w tej refleksji uchronić, czy dać moment zastanowienia się, żeby z szacunkiem dla ziarna, dla chleba, dla wolności człowieka, że jednak to zagrożenie, że ta ilość tego alkoholu w wakacje wzrastała, spożycie go, dlatego żeby dać taką refleksję właśnie w drugą stronę, podjęcie świadomej abstynencji. I tego mimo wszystko, że niektóre tam, czy media, czy inne ludzie się denerwują i dlaczego w sierpniu, jednak jak ja rozmawiam ze swojej strony takiej duszpasterskiej, to wielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, nawet spowiedzi są takie, że ktoś się spowiada, że w sierpniu wypił alkohol, nie? Że ta wrażliwość jednak wchodzi w człowieka, weszła w ludzi. Wiele sytuacji jest takich, bo my też potrzebujemy takich wezwań trochę zewnętrznych, że ze względu na sierpień właśnie, czy ze względu na czy inne uroczystości nie podajemy alkoholu, czy nie pijemy alkoholu. Tutaj jest zawsze dodatkowy motyw, który wspomaga nas nawzajem w naszych domach też, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie stać go, wstydzi się trochę, czy krępuje, czy ma problem, co powiedzą goście, to często też posługuje się tym właśnie, że sierpień, miesiąc trzeźwości i właśnie nie podajemy alkoholu. Także myślę, to już weszło troszeczkę w ludzi, w społeczność naszą i warto było to trzymać. Wiadomo, nie uchronimy, nie będzie, to będzie abstynencja absolutnej. Chodzi o to, żeby przynajmniej w refleksji dla tych ludzi, którzy walczą ze swoim uzależnieniem, żeby znaleźć się też taka przeciwwaga, że są też ludzie, którzy nie piją alkoholu, czy choćby w tym czasie, to też jest ważne, żeby ten jeden dzień abstynencji, czy tydzień, czy miesiąc, zawsze mogę to jako człowiek wierzący na przykład ofiarować w intencji tych, którzy sobie nie mogą poradzić, którzy nie mogą z tego wyjść, którzy próbują wiele razy, a wtedy ta moja tak samo modlitwa, moja postawa abstynencji i podjętych zobowiązań w intencji tych, którym ciężko z tego wyjść.
A to jest rzeczywiście potężny problem. Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych podaje, że na świecie aż 13,5% wszystkich zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu. Warto podkreślić jeszcze i przypomnieć, że w tegorocznym apelu zespół analizuje wpływy reklamy alkoholu na życie społeczne i tutaj taki cytat. W ciągu roku tylko producenci piwa wydają na reklamę kilkaset milionów złotych. Te ogromne środki przeznaczane są na tworzenie fałszywego obrazu alkoholu jako niezbędnego i niezwykle atrakcyjnego elementu ludzkiego życia. Czy to jest taka konstatacja tego, co dostrzegamy, wiemy przecież doskonale, oglądamy telewizję, widzimy te reklamy. Czy to jest problem, na który możemy zaradzić, możemy sobie jakoś z nim poradzić? Czy to uzależnienie rzeczywiście jest tak powszechne, że już się do niego przyzwyczailiśmy?
Myślę, że to na pewno do tych powodów zwiększania uzależnień, alkoholizowania się, czy narkotyki, czy inne środki. Na pewno dostępność ich wpływa na to, że to się zwiększa. Cena też ma swoją rolę, że też można kupić to łatwiej. To ma jakiś na pewno wpływ, tylko pewnie samymi zakazami no, tego nie zrobimy. Na pewno reklama o tyle działa, że to pustoszy jakby głowę, myślenie człowieka. I te reklamy, oczywiście dla dorosłych, one nie działają tak aż mocno. One są głównie zwrócone do młodych ludzi, no, do dzieci wręcz, mimo że ustawa zakazuje tego, ale te wszystkie lobby alkoholowe tam się z tym jakby nie liczą. Nikt tego nie kontroluje. U nas jest to jeszcze ten liberalizm, takie spojrzenie jest bardzo trudne. Ostatnio słyszałem w Irlandii, nawet w mieście, mama, która szła z dzieckiem, dziecko zauważyło, że była reklama jakiegoś alkoholu i zadzwoniła do miasta, do urzędu, że to się nie podoba mojemu dziecku i mi. I na drugi dzień ta reklama zniknęła. I nie było dyskusji, nie było żadnego problemu. U nas byłaby to wojna, powód do wojny, bo znowu ktoś nam coś ogranicza. Także mądrość przełożonych, mądrość właśnie ludzi, którzy kierują ludźmi, czy to będzie prezydent miasta, czy państwa, to jest dzisiaj u nas bardzo trudne, no bo wiele robimy, boimy się podejmować twarde decyzje, co powiedzą inni, jaki będzie wskaźnik oglądalności, czy cieszymy się, że mamy szansę w wyborach, czy nie. To jest coś, co dzisiaj niszczy i to nie potrafimy tego oddzielić. Dobro ludzi, dobro społeczeństwa, dobro rodziny, a mój jakby indywidualny biznes i te wszystkie właśnie reklamy, to wszystko powoduje, że jest takie no taki miszmasz z tego problemu. Z jednej strony mówimy tak, jest problem, ludzie umierają też oczywiście, bo to można powiedzieć wszystkie zgony dotyczące wątroby, nerek, no to alkohol, to jest po prostu powodem jest alkohol, nie nerka, nie wątroba, tylko ilość spożywanego alkoholu, czy inne dolegliwości związane właśnie też, także to jest ta prawda, o której trudno się mówi, bo one wymagają decyzji, a niestety do decyzji tutaj jest wiele lęku, wiele obaw. Oczywiście prezydent miasta każdego cieszy się z wydawanych pozwoleń, alkohol sprzedaje się bardzo mocno, właśnie każdy sklep, jeżeli nie ma alkoholu, no to właściwie upada. Tylko że my musimy myśleć perspektywicznie, za 10-20 lat ci ludzie, klienci, no będą później pacjentami szpitali. Trzeba później budować szpitale, kliniki, bo trzeba tych ludzi leczyć. Dzisiaj mamy zyski bardzo duże z tego alkoholu, ale pamiętajmy właśnie, że za jakiś czas oni będą wymagali leczenia i to jest koszt o wiele większy. Dlatego choćby ci Amerykanie, którzy też kierują się takim hasłem, że lepiej wydać $10 na profilaktykę, na takie zabezpieczenie, niż później $1000 na leczenie człowieka. Także
myślę, że warto jest również zwrócenie na pewną taką rzecz uwagę, na tak, nie tylko wrażliwość i nie tylko na to, jak reklama buduje, kształtuje nasze myślenie, ale ważne jest, żeby ludzie zrozumieli, że dziś przeciętny polski alkoholik to nie jest ten taki cuchnący żul spod budki z piwem, jak to się kiedyś mówiło, ale dobrze ubrany człowiek, który zdaniem otoczenia osiągnął życiowy sukces. To też jest pewna zmiana spojrzenia na ten problem, bo to dotyczy zarówno dyrektora firmy, przeciętnego Kowalskiego, księdza, każdego.
Na pewno ten obraz się przesunął troszkę. Już nie ma takich właśnie siedzących tam pod rowach, w parkach. Jest jeszcze jakaś pewna ilość, ale oni raczej siedzą w swoich rewirach, zamknięci od ludzi, nie pokazują się właściwie, pójdą tylko, żeby kupić. Tak, oczywiście ten alkoholizm taki uprzywilejowany przez ludzi wykształconych, to jest też osobny problem, bo nawet uświadomienie sobie przez nich, że oni mają problem, jest to bardzo trudne i tu właśnie tak jak moment, czy uzależnienia, czy księża, czy dyrektorzy różnych firm, rektorzy uczelni różnych, to jest, mam takie sytuacje, kiedy ktoś się zgłasza. No i mówię, proszę księdza, mamy tu problem. On jest tam jakimś dystyngowanym dyrektorem jakiejś firmy czy instytucji. No teraz nie może pójść na grupę, nie może się leczyć, no bo wszyscy go znają. Czy to będzie nawet dziennikarz. Wszyscy go znają, wszyscy i później on ma problem jakby podwójny, bo ma nie tylko problem z sobą, ale później nawet ujawnienie tego gdzieś, pójść się leczyć, strach przed tym, że właśnie ktoś się dowie, to jest dodatkowy wstyd, dodatkowy strach. Szczególnie, jeżeli to dotyczy kobiety, nie? Kobieta, jakiś pani dyrektor, jakiś pani lekarz, Mam też różne takie właśnie zgłoszenia i to jest trudno później to ułożyć, bo każdy chce jakby no, w czystych rękawiczkach pozbyć się tego, nikt nie wie, a okazuje się, że później wszyscy wiedzieli i na uczelni wiedzieli i w parafii wiedzieli i w jakiejś instytucji wszyscy wiedzą, że on ma problem z alkoholem, ale jemu się wydawało, że nikt tego nie widzi. Uświadomienie sobie tego przez tego człowieka właśnie wykształconego, VIP-a, jest bardzo trudne i to niestety jest wtedy ukrywane. No i jak w każdym przypadku wymaga wtedy oczywiście no, odważnej decyzji.
No właśnie, jak to się zaczyna? Jak zacząć pomagać? Jak pomagać skutecznie? Bo wszyscy się zastanawiają, niektórzy dostrzegają ten problem, niektórzy myślą, pomogę mu, nie powiem o tym problemie na przykład, choć go widzę, dostrzegam. Czy to są dobre takie podpowiedzi? Czy jak zacząć? Jak zacząć żyć inaczej?
No, jeżeli chodzi o taką liczbę, to na 110, jeżeli się uda mu wyjść, to jest właśnie łaska boska, to jest dużo, nie? Na pewno jest to kwestia budowania przede wszystkim świadomości, bo wiadomo, to alkoholizm jest to choroba uzależnienia, jest to choroba zakłamania, choroba iluzji. Ci ludzie żyją w takich bajkach, iluzjach, że rodzina, która jest z nimi jakby związana, żyje, no dochodzi do paranoi nawet, bo to można zwariować. Słysząc tysiące różnych argumentów, które alkoholik używa, manipulacji, to jest najlepszy psycholog dla siebie, dla innych. Także wyjść z tego zakłamania, z tego, żeby to odkłamać, no to właśnie trzeba też odwagi tych, którzy są wokół. Najczęściej, czy to jest rodzina, żona, matka, czy ojciec, widzimy swoich bliskich, no to na pewno trzeba iść po pomoc. Dzisiaj trzeba iść słuchać fachowej pomocy dla współuzależnionych, właśnie dla tych rodzin, które widzą. To nie chodzi, bo to jest też później problem właśnie i wstydu, i takiego no, porażki życiowej, no bo mój syn, wielki dyrektor, czy kiedyś miałem, ktoś był tam stomatologiem, pewna pani też, nie widziała tego u niego, u siebie, że ma problem, no ale no widzisz, ty, mówi, proszę księdza, u mnie jest wszystko ładnie, czyściutko w gabinecie, jest posprzątane, czysto, pachnie ładnie, tak, ale nie zauważyłeś, że ostatnio spiłaś spirytus, w którym moczyły się narzędzia, nie? Już nie widzisz tego, że to są właśnie te momenty uzależnienia bardzo mocnego, które ci sami ludzie tego nie widzą. Dopiero ktoś musi im to pokazać, powiedzieć, no i wtedy być konsekwentnym, nie? Żeby szukać pomocy też dla siebie, na pewno rodzina, żeby się przestali wstydzić, się bać. I wtedy przynajmniej w sumieniu, żeby mieli to poczucie, że ja zrobiłem wszystko, żeby komuś pomóc, bo pomagać trzeba mądrze. Nie w głupi sposób, nie w jakieś tam zabawy, donosy czy coś takiego, tylko trzeba nauczyć się mądrze pomagać, nie? Żeby że dzisiaj człowiek ma te możliwości. Dzisiaj jest dużo różnych punktów, tak jak kiedyś, tam 30 lat temu, kiedy jakby zaczynałem na przykład, to ktoś przychodził, proszę księdza, 30 lat z tym alkoholikiem żyje, cały czas bicie, picie, bicie, wyzywanie. Dzisiaj ktoś dzwoni, proszę księdza, jesteśmy 3 lata małżeństwem i mi się nie podoba jego picie, jego sposób reakcji później. Ja chcę szukać pomocy. Dzisiaj ludzie są już bardziej uświadomieni. Dzisiaj idzie to bardzo szybko. Miałem nawet taką rodzinę, że w dniu ślubu okazało się, że wyszło na jaw jego uzależnienie, nie? I już ktoś dzwoni, mówi, pyta, jak pomóc, co teraz zrobić. Nie? Jesteśmy na początku drogi. I ja już nie będę żartował, mówi, muszę, chcę mężowi pomóc, ale to trzeba mądrze. No i dobrze. I na przykład im się tam udaje cały czas. Są trzeźwi, żyją dalej, nie? Mają dzieci, wszystko, ale chodzenie na grupę właśnie, praca nad sobą, żeby wyjść z tego właśnie iluzji, zakłamania, tej bajki, która alkohol tworzy. Nie?
Bo tych grup, do których można się udać, jest sporo w Gdańsku. To są grupy i dla dorosłych dzieci alkoholików, i dla anonimowych alkoholików, ale też dla małych dzieci, dla rodzin. To jest problem, tak jak ksiądz powiedział na początku, całych rodzin. Ja z niedowierzaniem usłyszałem kiedyś od księdza, że najmłodszy alkoholik ma 7-8 lat. Jak to możliwe, że dopuszczamy do czegoś takiego?
No to już pewnie sami wiecie, oglądacie telewizję, różne programy, kiedy czy pijane małe dzieci, prawie dwuletnie, czy wylatują z okien, pijani rodzice, nikt tego nie pilnuje. Także to są fakty, to są wszystko rzeczy, których, przy okazji których to nie jest news dnia, że małe dziecko wypadło z czwartego piętra, tylko tu powinna być tragedia, wołanie, gdzie szukać pomocy, gdzie tamci ludzie, sąsiedzi, gdzie byli, dlaczego nie reagowali wcześniej, nagle wszyscy się budzą wtedy, kiedy dokonuje się tragedia. A to są rzeczy, które są na co dzień, w tych różnych środowiskach, różnych miejscach, klatkach schodowych, gdzie my znamy, wiemy, kto jest. I tak to bywa, że to na początku jest niezauważone, jakby to małe dziecko właśnie jak tam przychodzą, że no wypij te resztki, te dzieci chodzą, później spijają resztki po kolacjach rodziców, dorosłych. No i tak się zaczyna, nie? I wiersz właśnie, który zawsze przypominam ludziom, śmierć człowieka, więzienie, chłopak właśnie pod wpływem alkoholu. No i na ścianie swojej celi napisał zdanie: pierwszy kieliszek ty mi podałaś, mamo. Pierwszy kieliszek ty mi podałaś, mamo. Zarzut dziecka do swojej mamy, że to się wtedy zaczęło, nie? Wtedy ten niewinny kieliszek, dzisiaj kupowanie bezalkoholowego tego szampana, tam jest alkohol, słuchajcie, to reklama, która mówi, że tam jest 0% alkoholu, tam jest alkohol. Nie ma alkoholu bezalkoholowego. Jest alkohol, tam jest, są 2, 3, 4%, musi być, bo inaczej ten napój by się zniszczył w ciągu jednego dnia. I świadomość ludzi, którzy się rozgrzeszają, kupują te na przykład, już zaczynają od dzieci, nie? I nie chciejmy, żeby ktoś kiedyś powiedział właśnie, pierwszy kieliszek, ty mi podałaś, mamo. Bez względu na to, jaką miała świadomość. Dziecko jest owocem szczęścia, ma być radości, miłości rodziców, a nie ma być sytuacją, kiedy niszczymy własne dzieci, własne rodziny.
I własne zdrowie. Warto przypomnieć, zresztą badania na to wskazują, wiele badań dowiodło, że miesiąc bez alkoholu może, drodzy Państwo, znacząco poprawić stan naszego zdrowia. Badania przeprowadzone przez jednego z profesorów na Uniwersytecie w Sussex na ponad 2000 uczestników takiej akcji, którą tam zorganizowano, Suchy Styczeń. My mówimy o sierpniu, organizowanej w Wielkiej Brytanii w 2018 roku, pozwoliły stworzyć listę korzyści wynikających z miesięcznej abstynencji alkoholowej. Co się okazało? Okazało się bowiem, że pierwszą i potwierdzoną przez prawie 94% uczestników Suchego Stycznia korzyścią z abstynencji alkoholowej było lepsze samopoczucie psychiczne, co dowodzi, że nawet niewielkie ilości wypijanego alkoholu mogą w znaczący sposób odbijać się na funkcjonowaniu naszego układu nerwowego. Ale ponad 50% badanych zauważyło spadek masy ciała bez stosowania żadnej diety. Może to na Państwa uwagę zwróci. Albo na przykład poprawa kondycji skóry. Jakie ksiądz ma argumenty, żeby choćby ten miesiąc wytrzymać bez picia alkoholu?
Myślę, że nie szukajmy dziś, no nie wiem, ja tak uważam z doświadczenia z ludźmi, którymi spotykam, to rzeczywiście przychodzą przy księdza, ratuj mnie, bo jest koniec, bo niszczy się rodzina, małżeństwo, że wszystko się rozpada, mąż umiera, wątroba, rak i wszystko idzie, bo to wszystko niszczy. Może spróbujmy dołączyć, jeżeli szczególnie ludzi czy wierzących, czy nawet przyjaciół, jeżeli mamy kogoś bliskiego, to ten miesiąc abstynencji, trzeźwości możemy ofiarować jaki taki mój dar dla mojego kolegi, przyjaciela, dla mojej żony, mojego męża. Myślę, że wtedy ten motyw, oprócz tego, że będę miał lepszą skórę, czy lepiej będziemy się czuli, nie tylko z wagą, ale i z takim samopoczuciem moralnym, że mogliśmy też dla kogoś coś zrobić. My jesteśmy skłonni szybciej, nieraz właśnie widzimy ktoś z trudnej sytuacji, czy zrzutka, że potrafimy w ciągu dnia jednego zebrać 20 milionów po to, żeby komuś pomóc. Myślę, uruchommy ten motyw taki właśnie wspomagania, czy taki religijny motyw ofiary dla drugiego człowieka. Starajmy się, możemy przy okazji sami też możemy otrzymać coś dobrego, ale właśnie to ofiarowanie za drugiego człowieka, za ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić, tych, których oglądamy nieraz w tych różnych programach sensacyjnych, że że właśnie alkohol, narkotyki niszczą, czy hazard, czy seks, czy inne uzależnienia, obżarstwo. Nie mogę sobie powiedzieć. Mój dar dla drugiego człowieka. Spróbujmy, tak jak hasło tego miesiąca też mówi, posłani, trzeźwi, wolni. Właśnie, żeby też być, poczuć się takim posłanym, wybranym i ofiarować tą moją trzeźwość, czy miesięczną, czy abstynencję, czy miesiąc, czy nawet dłużej, właśnie w intencji drugiego człowieka, w intencji naszych bliskich, w intencji tych, którzy sami sobie nie mogą pomóc. Oni czekają na nas.
Do czego zachęcał Państwa, ja również się do tego apelu dołączam, ksiądz dr Bogusław Głodowski. Bardzo dziękuję za te słowa. 1 sierpnia to ważna data w życiu każdego Polaka, ale każdego człowieka, myślę. Niech ten sierpień będzie tym czasem, kiedy myślimy o najbliższych. Bądźmy trzeźwi, bądźmy wolni. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Rozmowy nocą.